Chciałbym, drogie siostry, drodzy bracia, w tą drugą niedzielę Adwentu skoncentrować naszą uwagę na Jezusie historycznym. Pierwsza niedziela Adwentu była Adwentem paruzyjnym. Teksty biblijne mówiły nam o paruzji, mówiły nam o Sądzie Bożym, czyli przesuwały naszą uwagę na to, co ma się dopełnić na końcu czasów, kiedy zamknie się czas, zamknie się świat i zjawi się ten Chrystus chwalebny, Chrystus zmartwychwstały, który dokona jako absolutny władca ostatecznego sądu. To będzie ten sąd powszechny. Dla nas sąd szczegółowy odbywa się już w chwili śmierci. Stąd pierwsza niedziela Adwentu właśnie mówiła o tym oczekiwaniu paruzyjnym. Druga niedziela Adwentu mówi nam o Adwencie historycznym. Przenosi naszą uwagę na przyjście to, które już się dokonało. Czyli musimy się jak gdyby cofnąć 2000 lat temu, kiedy Jezus z Nazaretu zaczął wśród swoich ziomków głosić Królestwo Niebieskie. To przyjście Jezusa historycznego było wyczekiwane przez naród Izraela. On był tą kolebką, tą macierzą, gdzie Bóg przyjmuje ludzkie ciało i staje się jednym z nas. I on był zapowiadany i długo oczekiwany przez proroków. I w ten Adwent historyczny wprowadził nas dzisiaj właśnie prorok Izajasz, który mówi o czasach mesjańskich. Ten 11 rozdział Izajasza jest właśnie opisem tego, co nastanie, kiedy przyjdzie ten prawdziwy Mesjasz. Prorok wygłasza swoją zapowiedź około 700 roku przed naszą erą. Asyria, potężne imperium, oblega Palestynę, zbliża się do Jerozolimy. I Izajasz daje nadzieję. Mówi, wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. Kim był Jesse? Jesse był właśnie ojcem Dawida, tym pokoleniem, z którego narodził się Dawid jako drugi król Izraela. Z tego pokolenia Dawida właśnie będzie Jezus narodzony z Maryi Dziewicy. I prorok Izajasz daje ludowi nadzieję i opisuje wręcz czasy niewiarygodne, bo pisze o pewnej właściwie idylli. Przywołuje jak gdyby obraz raju, bo mówi, że wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem leżeć będzie, ciele i lew paście będą pospołu. Możemy powiedzieć, że ta zapowiedź Izajasza o przyjściu Mesjasza spełniła się i się nie spełniła. Ortodoksyjni Żydzi mówią, że dla nich ta zapowiedź ich proroka Izajasza się nie spełniła, bo gdyby Mesjasz naprawdę przyszedł, to byłaby wielka harmonia w świecie zwierząt. Byłaby również harmonia w świecie ludzkim. Czy jest to możliwe, żeby taka harmonia, taka zgoda, o której mówi prorok Izajasz, była również w świecie człowieka? Czy człowiek jest w stanie tak żyć z naturą, z przyrodą i z drugim człowiekiem? Święci i błogosławieni, którzy są jak te brylanty, co wypadają niekiedy Panu Bogu z ręki, mówią nam, że to Królestwo Boże jest wśród nas i że jest możliwe. kiedy sięgniemy myślą choćby do świętego Franciszka z Asyżu, czy do matki Teresy z Kalkuty, czy do świętego Jana Pawła II, widzimy, że to byli Boży ludzie, którzy wnosili pokój między nas. To Królestwo Boże, które zapowiadał Izajasz i wiązał z przyjściem Mesjasza, spełnia się na tyle w nas, na ile my jesteśmy właśnie z Chrystusem, na ile uznajemy i przyjmujemy Jego ducha i Jego miłość. Drugi prorok, który mówi już bardziej o tym adwencie historycznym i stoi bezpośrednio przed Jezusem, to Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel wzywa lud Izraela do nawrócenia. Głosi to orędzie o Królestwie Bożym w dolnym biegu Jordanu. Jordan i Morze Martwe to najniższy punkt na kuli ziemskiej, bo tam jest depresja minus 460 metrów. Nieprzypadkowo Jan Chrzciciel wybiera pustynię, wybiera tą depresję fizyczną, abyśmy i sami zeszli może do otchłani naszego ducha i zobaczyli, jakiego my Jezusa oczekujemy. Jan Chrzciciel nazywa niektórych, którzy nie chcą się nawrócić, plemię żmijowe. Sięga tym samym do Księgi Rodzaju, kiedy Adam i Ewa sprzeciwili się Bogu i powiedzieli też, że nie mają grzechu, kiedy ulegli pokusie. Ten grzech pychy i brak posłuszeństwa zerwał więzi człowieka z Bogiem. Jan Chrzciciel jest człowiekiem, który łączy Stary i Nowy Testament. Jednocześnie ta pustynia, ta depresja geograficzna jest połączona z jego wyglądem. Jak uruchomimy wyobraźnię, to przed nami może się odmalować postać człowieka, który ma zwichrzone włosy, bo się nigdy nie obcina tych włosów, nie goli. Żywi się tylko miodem i szarańczą, ma na sobie jakiś kawałek skóry wielbłądziej i mówi jeszcze o siekierze. I krzykiem, rozpaczliwym krzykiem nawołuje ludzi do nawrócenia. I mówi o grzechu, ale grzech Jan Chrzciciel rozumie nie jako jednostkowe wykroczenie czy złamanie dekalogu. Grzechem dla Jana Chrzciciela jest nie uznać tego Mesjasza, który przychodzi za Boga, jest odrzucić Jego dar odkupienia. Jan Chrzciciel chrzci tylko wodą. Teraz, kiedy jesteśmy przed porządkami świątecznymi, przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia, które u nas w naszym klasztorze, w seminarium jest dużym świętem, to robimy wiele porządków. Ale wiemy, że woda nie zmyje wszystkiego, nie usunie wszystkich plam. Dlatego Chrzciciel mówi, że ten chrzest, który daje przez wodę, musi być zastąpiony czymś większym. Stąd Mesjasz, który przychodzi, daje nam chrzest z ducha i ognia. Duch oznacza Boga, a ogień miłość. Jezus Chrystus jest zatem barankiem Bożym, który nie przychodzi nas sądzić, ale przychodzi wziąć nasze grzechy na siebie. I dlatego przynosi nam radość, pokój, przynosi nam miłość i wiarę. I kiedy dzisiaj w drugą niedzielę Adwentu przeżywamy ten adwent historyczny i sięgamy myślą do Jezusa historycznego, który 2000 lat temu przyszedł na ziemię, pytamy się, jakiego my Jezusa oczekujemy. Jak wrócicie do domu, spójrzcie na obraz Jezusa, który wisi w waszym domu. Czy tego Jezusa chcecie? Czy tylko macie jakieś wyobrażenie? Oczywiście większość malarskich wyobrażeń sięga do wizerunku całunu turyńskiego, ale czy to zewnętrzne wyobrażenie oddaje nam całą prawdę o Jezusie, który nie jest tylko człowiekiem, ale i Bogiem? Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Uznajmy Jezusa za Boga i przyjmijmy Jego odkupienie, bo doświadczamy codziennie, że trudy egzystencji, że nasze życie, zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie, potrzebuje pomocy. Potrzebujemy pomocnej dłoni, bo sami jesteśmy słabi. Stąd porzućmy pychę i nieposłuszeństwo i zobaczmy w tej głębi naszego jestestwa, jak bardzo wszystko woła do Boga, do tego Boga, który przychodzi do nas w ciszy i miłości.